Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych dogadały się w sprawie podwyżek wynagrodzeń i emerytur na przyszły rok. Trzy centrale związkowe uznały, że minimalne wynagrodzenie powinno wynosić w przyszłym roku nieco ponad 1970 zł. Dokładnie 1970,25. Zaproponowałyby wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniósł nie mniej niż 5,7%, w budżetówce co najmniej 10,9%. Z kolei minimalna płaca powinna pójść w górę co najmniej o 6,5%. Jest też propozycja podwyżek emerytur i rent. Tu uznano, że waloryzacja powinna wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w tym roku, powiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w tym roku. Wczoraj wynegocjowaną propozycję przekazano Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Co dalej? Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, Stanisław Szultka, dyrektor w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
W sprawie podwyżek płac i emerytur nie udało się uzgodnić wspólnego stanowiska z pracodawcami w ramach Rady Dialogu Społecznego. Był na to czas do 15 maja i teraz strony zgłaszają własne propozycje. Skorzystały z tego trzy centrale związkowe. Jest propozycja, by w przyszłym roku wynagrodzenie minimalne wynosiło 1970 zł. Były też propozycje, o których mówiłam w sprawie emerytur i renty, ale to na razie propozycje. Co z tym można zrobić dalej? Bo to jest tylko strona związkowa, trzech central związkowych, ale są jeszcze pracodawcy.
I bardzo wyraźnie widać, że to jest propozycja związkowa, dlatego że ona jest bardzo hojna dla pracowników zarabiających płacę minimalną. Podwyżka o ponad 120 zł tej płacy minimalnej to jest skokowa wręcz w górę. Z jednej strony to tak naprawdę można mówić, że zaczynamy mieć rynek pracownika i to jest odpowiedź na tą sytuację. Z drugiej strony ja zawsze powtarzam, że ja jestem zaniepokojony równym rozkładem w kraju płacy minimalnej. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby ona jednak była zregionalizowana. Przypomnijmy tylko jedną taką rzecz. W pobliskim dla nas województwie warmińsko-mazurskim średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 3300 zł brutto. Natomiast w tym momencie ta relacja płacy minimalnej na poziomie grubo ponad 1900 zł do tej płacy średniej była bardzo niekorzystna nawet z punktu widzenia gospodarczego i akurat w tym regionie i kilku innych zapewne by utrudniała wejście na rynek pracy absolwentów czy osób z najniższymi kwalifikacjami. W związku z tym ja uważam, że ta propozycja jest trochę przesadzona. Natomiast to tak naprawdę, powiedzmy szczerze, to nie jest jeszcze żadne wiążące ustalenie. To jest jakby początek pewnych dyskusji, które będą się dalej toczyły. Decydujący głos ma tutaj oczywiście rząd. Nie znamy jeszcze stanowiska pracodawców, którzy na pewno będą optowali za tą płacą minimalną, ale też za pozostałymi wskaźnikami na znacznie niższym poziomie i dopiero będziemy mieli efekt na końcu. Natomiast ostatnie zdanie, ja tylko przypomnę, my mamy od wielu, wielu miesięcy w Polsce deflację, więc każdy wzrost płacy, nawet jeżeli słyszymy, że 2-3% i wydaje nam to się bardzo mało, to tak naprawdę on jest powiększony o to, że ceny nie rosną, a trzymają się, czy wręcz chwilami spadają. Więc tutaj mówienie o wzrostach płac rzędu 10%, to są gigantyczne podwyżki.
Mhm. Ja bym tutaj zwrócił uwagę, że nie należy tego raczej porównywać do inflacji czy deflacji, a należałoby do wzrostu PKB. W Polsce udział płac w PKB jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Ostatnio pojawiła się taka informacja, że PKB na głowę obywatela prześcignęliśmy pierwszy kraj starej Unii, czyli Grecję. Ale to nie ma żadnego przełożenia, że tak powiem, na nasze wynagrodzenia. To, że związki zawodowe w tej chwili wymyśliły, ile chciałyby podwyższyć, to faktycznie jest na razie połowa drogi. Domyślam się, że centralom związkowym łatwiej jest się dogadać niż centralom związkowym i pracodawcom i tam pewnie będzie główny konflikt. Bo z jednej strony faktycznie, jak powiedziałem, mamy bardzo niskie wynagrodzenia na tle Unii Europejskiej i one nie mają odzwierciedlenia, te niskie pensje, w tym, że mamy wzrost PKB cały czas, jak gdyby to się rozchodzi cały czas, a nie powinno się rozchodzić. Ale z drugiej strony podwyższanie tego minimalnego wynagrodzenia prowadzi do poszerzania szarej strefy, no bo wiadomo, że część pracodawców, których nie będzie stać na to, żeby zapłacić komuś tą kwotę, które tutaj związki podały, 1900 zł, tak?
1970, a dzisiaj prawie 1850.
No to wiadomo, że oni będą zatrudniać i tak, bo będą potrzebowali tych ludzi, ale będą zatrudniać nielegalnie, pieniądze będą przechodziły w postaci gotówki, nie będzie wiadomo, że te osoby tak naprawdę pracują i możliwe, że będą dodatkowo pobierały jakieś jeszcze socjalne, pomoc jakąś socjalną z tej okazji, że są bezrobotne.
Z tym rynkiem pracownika, o którym mówił Artur, to tak trochę nie przesadzała, bo to zależy od obszaru, o którym rozmawiam, bo są takie branże i dziedziny, gdzie faktycznie mamy do czynienia z rynkiem pracownika i pracownicy tam mogą dyktować ewentualnie warunki, ale to na pewno nie są te, które tyczą się tej minimalnej, tak, czy tych stawek gdzieś tam ustawowo regulowanych. To strona związkowa przedstawiła swoje. Pracodawcy oczywiście jak zwykle będą próbowali troszeczkę te stawki zaniżyć. Będzie dobrze, jak się spotkają gdzieś w połowie, tak? Bo wbrew temu, co powiedział sobie Maciek, to no niestety jesteśmy krajem, w którym być może jak nie jest coś ustalone na jakimś poziomie, pułapie, to pracodawcy próbują szukać różnych obejść i nie są w stanie właśnie się kierować tym rynkiem pracownika zupełnie.
Okiem ekonomisty Stanisław Szultka.
Dużo tutaj zostało już powiedziane. Ja myślę, że to rzeczywiście jeszcze nie jest rzeczywistość. To są pewne propozycje tej strony, która by chciała oczywiście więcej. Natomiast patrząc trochę z szerszej perspektywy, ja się zgadzam z tym, że udział płac w PKB jest niski i to się przekłada tak naprawdę w dłuższej perspektywie, oczywiście, jeżeli spojrzymy, na pewien model rozwojowy Polski, znaczy on, który w dużej części oparty jest na niskich kosztach pracy i oczywiście to jest trochę pytanie, co jest pierwsze, jajko czy kura, ale tak naprawdę jeżeli my chcemy wyjść z tego poziomu, z tego modelu w jakimś sensie, który opiera się na niskich kosztach pracy i zwiększać systematycznie, to jednak te koszty pracy muszą rosnąć. Pracodawcy, rynek się będzie musiał też dostosować do pewnej rzeczywistości. Ja wiem, że w krótkim okresie część ucieknie w szarą strefę, czy w jakieś inne rozwiązania typu właśnie te umowy bardziej elastyczne, że tak delikatnie powiem, co notabene nie jest do tej pory rozwiązane.
Co nie jest do tej pory rozwiązane,
bo de facto minimalna praca dotyczy tylko tych umów etatowych de facto, a wiemy, że ta elastyczność w cudzysłowie i różnego rodzaju wybiegi, one dotyczą czegoś innego. Natomiast jedną rzecz chciałem jeszcze powiedzieć do tego, co Artur powiedział na początku, do różnicowania stawek regionalnego. Ja rozumiem oczywiście ideę i rzeczywistość, ale ono też ma pewien, to rozwiązanie też ma pewne negatywne strony w takiej dłuższej perspektywie. To, co powiedziałem odnośnie generalnie modelu rozwojowego Polski i bazujący na niskich kosztach pracy, to również takie zregionalizowanie może w jakimś sensie spetryfikować czy utrwalić pewne rodzaje działalności o niskich kosztach, o niskiej pracochłonności, niskiej wydajności i de facto niskich płacach i później się przekłada na niskie dochody w danym regionie i na długie lata, czy jakby spowodować, że te regiony jednak nie będą się atrakcyjne, nie będą przyciągały, nie będą się rozwijały. To są pewne konsekwencje, które, ja mówię w dłuższym okresie oczywiście, ja rozumiem trochę tę ideę, ale to ma też tą drugą, ciemniejszą stronę.
Zwłaszcza, że mamy zwykle pretensje o to, że nie mamy płac na poziomie unijnym, a tu też mamy w pewnym sensie taką regionalizację, tak? Skoro mamy pretensje o to, że nie zarabiamy tak jak, nie wiem, nasi sąsiedzi.
Z kolei przeciwnicy tego rozwiązania twierdzą, że w sklepach sieciowych ceny są takie same w całym kraju na przykład.
No nie, w sklepach sieciowych ceny są takie same w całym kraju, natomiast inne koszty utrzymania są bardzo zróżnicowane. I to jednak w niektórych miejscowościach w Polsce Wschodniej żyje się trochę taniej niż na przykład w Warszawie.
No ale są branże, przy których tak naprawdę no, można sobie zarejestrować firmę gdzieś tam, nie wiem, na ścianie wschodniej, prowadzić działalność zupełnie w innym miejscu.
Nie, no to dotyczy całej Europy. Natomiast no, to jest kwestia pewnego szczegółowego szczegółowego uregulowania, ale jeżeli w Mazowieckim średnia płaca wynosi ponad 5000 zł, to te 1970 są w takiej zdrowej relacji do tej średniej płacy. Jeżeli w Warmińsko-Mazurskim średnia płaca wynosi 3300, to te 1970 zł są w zupełnie innej relacji. Tak, I dzisiaj to może się przyczyniać do tego, że...
Jeżeli będziemy różnicować nasz wewnętrzny rynek, to nie dziwmy się, że ten rynek zewnętrzny, a właściwie bardzo wewnętrzny, jak unijny, też jest, do którego chcielibyśmy dążyć, a nie, a co?
Jedno zdanie, Stanisław
Szutka. Chciałem powiedzieć, że jeżeli w Warszawie jest taka średnia, to ta minimalna pensja de facto nie ma zastosowania w Warszawie. Ona dotyczy tak naprawdę tylko najsłabszych regionów.
A do dyskusji wrócimy za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
22 minuty po godzinie 10. To jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Iwona Wysocka, dziś goście Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, Stanisław Szultka, dyrektor w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Zmieniamy temat. 500+ do kontroli. Urzędnicy sprawdzą, na co rodziny wydają pieniądze. Urzędnicy w miastach, gminach Gdańsk i Gorzów Wielkopolski zapowiadają kontrolę, a także Kraków, zarówno urodzin wcześniej objętych opieką socjalną, jak i urodzin dobrze sytuowanych. Lokalni urzędnicy przyznają, że wystarczy donos od życzliwego, by stanowiło to podstawę do kontroli także w tych rodzinach, które nie są w radarze socjalnym gminy. Nie możemy ignorować takich sygnałów. Każdy trzeba zweryfikować, przyznaje jeden z urzędników. Czy to nie jest zbyt daleko posunięta ingerencja?
Zaniepokoiła mnie jedna rzecz w tych dyskusjach urzędniczych, a mianowicie takie dzielenie na dwie kategorie, to tam gdzieś wyraźnie padło, czyli ludzi tych, którzy gdzieś tam są pod tą opieką socjalną i ludzi tych, którzy pod tą opieką nie są, tak nazwę to delikatnie. Tam bardziej dosadnie gdzieś to zostało nazwane. Nie podoba mi się takie podejście na dzielenie ludzi w ten sposób, bo no rozumiem, że jeżeli ktoś może jest pod tą opieką, czy no nie rokuje, bo gdzieś tam musi mieć jakiś asystentów i sobie nie radzi gdzieś tam wychowawczo, może czasem trzeba mu się gdzieś bardziej przyglądnąć, ale to przydałoby się częściej w różnych tam sferach dotyczących w ogóle opieki nad rodziną. Zdecydowanie bardziej spodobało mi się podejście ministerstwa, które gdzieś wyraźnie wiceminister stwierdził.
Zdroworozsądkowe.
Tak, zdroworozsądkowe, że nie widzą takiej możliwości, żeby w ten sposób to klasyfikować, jakoś bardzo mocno w tej chwili sprawdzać to wydatkowanie tych środków. Zwłaszcza, że te środki miały być przeznaczone na rodziny, na dzieci. Myśmy się gdzieś tak przyzwyczaili do tego, że na dzieci to musi iść tylko i wyłącznie, nie wiem, na jakieś kursy czy wycieczki. Ale na przykład spłata kredytu zadłużonej rodziny, prawda? Tak. Też jest pomocą tej rodzinie, bo jeżeli rodzic będzie odciążony, bo nie będzie zalegał z tytułu tam nieopłaconych rachunków, to i dziecku będzie dobrze w tej rodzinie, tak? Bo będzie panował, powiedzmy, nie wiem, względny spokój. Więc teraz nie rozumiem, czy każdy musi z tego powodu, nie wiem, zbierać rachunki i konkretnie tam udowadniać, że kupił kredki czy ołówki.
Ja powiem w ten sposób, że...
Za każdego loda, który kupił.
Dokładnie. Ja tak nie powinno być, że... bo rodzina to jest dużo więcej niż tylko wydatki na dziecko.
To, co zapowiedzieli urzędnicy między innymi w Gdańsku, niestety moim zdaniem jest skrajnie niezręczne i mi się bardzo nie podoba. Ja jestem za tym, też nie podoba mi się myślenie w kategoriach, że jeżeli będzie jakiś donos, to sprawdzimy. Ja bym tutaj widział bardziej rolę szkoły i jeżeli w szkole będą się pojawiały poważne wątpliwości tego, bo dziecko będzie mimo 500 zł chodziło głodne, będzie chodziło tylko w starych ciuchach, nie będzie miało przyborów szkolnych, to jest poważny argument, żeby dokonać jakiegoś sprawdzenia. Ale to nie jest argument na zasadzie, że ktoś komuś zazdrości, czy ktoś coś zobaczył, tylko to są merytoryczne przesłanki, które są właśnie do zweryfikowania.
Ale na tej zasadzie
szkołę.
Szkoła powinna działać od zawsze.
Ale na tej zasadzie szkoła powinna działać od zawsze. Być może teraz mocniej, bo rzeczywiście jakby te pieniądze przypisane do dziecka, teoretycznie, czy przypisane do rodziny, rzeczywiście są rozdawane. Więc ja apeluję do urzędników, między innymi w Gdańsku, nie straszmy, nie zapowiadajmy w taki sposób.
I nie zachęcajmy do donosów.
Nie zachęcajmy do donosów. Natomiast tam, gdzie rzeczywiście będą nie anonimowe donosy, ale realne podstawy do tego, żeby przeprowadzić kontrolę, tam kontrolujmy, ale no nie specjalnie program 500+, tylko wykonujmy no normalną pracę, którą powinni urzędnicy czy pomoc społeczna prowadzić.
Przy tej dyskusji, prawda, urzędniczej pojawił się jeden bardzo ważny wątek, którym bym się przyjrzała bardziej, a mianowicie już takie sugerowanie, że oczywiście oni bardzo mogliby kontrolować, pilnować, gdyby było więcej urzędników. No, okazja do takiego rozrostu.
Zawsze jest dobra.
Zwróciłem na to uwagę i uważam, że ta dyskusja to jest taka próba, no jest okazja, żeby tutaj zwiększyć zatrudnienie, więcej kasy
do urzędów,
tak, swoją rolę podnieść. Ja tylko przypomnę, że prawdopodobnie jednym z motywów, dla którego PO przegrało wybory, było to, że nie spełnili swojej deklaracji wyborczej, że ograniczą liczbę urzędników, więc jeżeli kolejny rząd się temu ugnie, to można się spodziewać, że to będzie też jakiś przyczynek do tego, żeby...
Nie będzie to dobrze przyjęte.
No tak, ale tu mamy na poziomie samorządów, więc to jakby...
No mówię, to jest na razie ze strony urzędników samorządowych.
Samorządy mamy różnej maści.
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę jest chyba mało istotne, na co... Znaczy wiadomo, że dobrze by było, żeby te pieniądze nie były wydawane na alkohol, ale tak naprawdę ten program, jego wartość, ja postrzegam w zupełnie czymś innym. Nie spodziewam się, żeby z tego powodu przybyło dzieci w Polsce, czy żeby się poprawiły jakoś wskaźniki demograficzne, ale spodziewam się, że te pieniądze mogą wpłynąć na polepszenie koniunktury, na większą konsumpcję. I z tej perspektywy tak naprawdę nie jest chyba specjalnie bardzo ważne, czy rodzice kupią kurs, czy tak jak ostatnio słyszeliśmy, jedna pani kupiła trampolinę dla dzieci. No, inny sposób też, powiedzmy, polepszenia bytu dzieci.
Ale mówię, jeżeli z tych pieniędzy również zapłacą rachunki, dzięki temu ta rodzina będzie miała spokój, tak, w domu i będą mi zabezpieczeni na kolejny miesiąc,
to też dla rodziny jest ważne.
W takiej rodzinie panuje zgoda.
Ja powiem, takie pierwsze odczucie, jak wczoraj usłyszałem, to przeszedł mnie dreszcz. Tak na poziomie hasła. A druga myśl jednak taka, że jeżeli ktoś daje ci pieniądze, to tak czy inaczej w jakimś sensie ma, nie chcę powiedzieć nad sobą władzę, ale może cię kontrolować. To w różnych aspektach życia, myślę, że każdy się z tym spotyka. I w tym kontekście rzeczywiście niebezpieczne byłoby to, gdyby ten program 500+ stał się jakimś pretekstem do większego ingerowania w życie osób, rodzin, inwigilowania, jakieś sprawdzania, żebyśmy się rzeczywiście rodzice musieli zastanawiać, czy ta trampolina to jest dla dziecka, albo jak ja spłacę ratę kredytu, gdzie zamieszkanie to było dla dziecka, czy nie. To byłoby złe, bo myślę, że nikt z nas tutaj, ale też generalnie racjonalnie myślący, nie ma nic przeciwko temu, żeby pewne instytucje, które są do tego powołane, jeżeli się coś dzieje źle, czy to w rodzinie, czy w relacjach pomiędzy nawet normalnymi ludźmi. Natomiast to nie powinien być rzeczywiście pretekst do dalszej inwigilacji też ekonomicznej.
A my do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10:35, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Radio Morsy, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, Stanisław Szultka, dyrektor w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. To jeszcze głos słuchaczy a propos naszej poprzedniej dyskusji, czyli sprawdzania, w jaki sposób są wydawane pieniądze z programu 500+. Kontrola 500+ to skandal. Moi znajomi kupili za pieniążki z 500+ samochód po to, by dowozić dzieci do szkoły. Przecież pomoc dla dzieci to nie tylko przybory szkolne, napisał do nas pan Piotr. No i chyba to jest dosyć słuszna uwaga. A propos spraw związanych z dziećmi, świeża rzecz z dzisiaj Ministerstwo Edukacji Narodowej bliskie rezygnacji z darmowego elementarza, ale Minister edukacji Anna Zalewska zapowiedziała, że jej resort będzie chciał, aby szkoły miały wybór spośród 3 podręczników. Brak tego bezpłatnego mają zrekompensować dotacje na wszystkie podręczniki. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce też zaproponować samorządom łatwiejsze rozliczanie dotacji oświatowej. Tak na gorąco komentarz.
Bardzo dobry pomysł. Od samego początku nie podobał mi się ten jeden wspólny elementarz, choć wybór z 3 elementarzy to też nie jest idealne rozwiązanie. Uważam, że to, żeby dofinansowywać na przykład takie podręczniki, to jak najbardziej można to oczywiście utrzymać, bo ten elementarz nie można sobie w tym momencie jakoś te pieniądze gdzieś tam przez samorządy mogą się tym zająć i nie wiem, i kupować książki. Zdecydowanie jestem za wariantem, żeby książki najlepsze, a nie te z góry gdzieś tam ustalone przez urzędników, i żeby do takich książek dzieci miały dostęp. To jest korzystne i dla dzieci oczywiście, ale przede wszystkim też dla rynku
i wydawców,
mhm. którzy oczywiście przy wchodzeniu tego elementarza byli gdzieś tam oskarżani o to, że te ceny są za wysokie i że sami sobie zasłużyli na to, że teraz tutaj odgórnie narodowy, rządowy elementarz wyprze ich z rynku, ale uważam, że to było, no to nie jest wolnorynkowe działanie. Nie po to ci ludzie przez lata rozwijali swoją działalność, budowali swoje firmy, żeby później państwo utrudniało im tą działalność.
Ale myślę, przepraszam jednak, że rzeczywiście ten argument był jednym z kluczowych, jakby kwestia ceny i tak dalej. Oczywiście ja też nie jestem przeciwko wolnemu rynkowi, ale jako ojciec, który też ma dzieci w szkole i widzę, nie chodzi o podręczniki, ale różne ile rodzajów dodatkowych ćwiczeń, które są. I często to jest jednak tak, że tam w zasadzie to, co myśmy kiedyś, jak pamiętam, po prostu w zeszycie pisali, robili, nie wiem, dodawanie, mnożenie z sposobem pisemnym, no to teraz mają niektóre cyfry, jakby po prostu ich brakuje, a inne są. Nie wiem, czy to naprawdę służy jakości edukacji. Myślę, że tak samo można nauczyć dodawania bez tego dodatkowego ćwiczenia, więc w jakimś sensie koszty tych podręczników, ćwiczeń dodatkowych i tak dalej. Ja jestem jednak w jakimś sensie, jeżeli państwo w szczególności jeszcze ma z publicznych pieniędzy je wydawać, w jakimś sensie może to próbować, nie wiem, regulować, ograniczać. Niekoniecznie, nie chodzi mi o to jakby ingerencję w program, tak? Ale w pewien sposób, formę, zakres, który wpływa na koszty, na rachunek ekonomiczny.
Myślę, że w poprzednim systemie, tak, jeszcze tym takim najwcześniejszym, no sytuacja była jednak taka, że były patologie bardzo poważne na rynku. Ja też, mając 3 dzieci, widziałem, że co roku musiałem kupować pełen zestaw książek, tak, bo na książce był taki mały dopisek, nowe wydanie, i za każdym razem przekonywali wydawcy nauczycieli, że nie można odkupić książek tam od klasy wyżej, tylko nowe wydanie, nowa podstawa programowa. I za każdym razem były dużo droższe. To, co zrobiła Platforma Obywatelska, było niestety absolutnie antyrynkowe i było za ostrym cięciem,
przegięciem
absolutnie w drugą stronę. I mam wrażenie, że to, co teraz zaproponowano, oczywiście musimy jeszcze poznać masę szczegółów, tak? Bo na razie to jest hasło, ale kierunek zaproponowanej teraz zmiany przez minister Zalewską jest bardzo dobry, jest bardzo ciekawy, bo on dopuszcza te istniejące na rynku wydawnictwa do tego rynku. Nie ma tego ograniczenia, które wprowadziła Platforma, a jednocześnie wprowadzone są, czy będą mechanizmy, czy mają być wprowadzone, które sprawią, że te podręczniki nie będą tak koszmarnie drogie. Mam nadzieję, że nie będzie co roku tej nowej podstawy programowej i nowej wersji podręcznika, która się naprawdę bardzo niewiele różniła. I jeżeli to jeszcze będzie w jakiś sposób subsydiowane, czy będzie pomoc z publicznych pieniędzy, to jest rzeczywiście przyzwoite rozwiązanie. Poczekajmy na szczegóły, ale kierunek wydaje się bardzo ciekawy.
Utrzymanie tej pomocy, tak, tych dopłat do podręczników, jak najbardziej tak. Tylko w tym momencie, i w tym momencie nie dziwi się, że państwo chce kontrolować, na co te pieniądze są wydawane, ale wówczas te kompetencje
państwo,
doboru...
Nie państwo, samorządy.
Tak, niech mają samorządy i niech to będzie na poziomie,
tak,
nie wiem, województw.
Nie, to jest tak planowane, bo samorządy prowadzą, podmioty prowadzą
szkoły. I bardzo
szkoły,
dobrze,
więc...
że wrócono do tego wariantu, bo przy wchodzeniu tego elementarza rządowego, wówczas właśnie taka dyskusja się toczyła, że idźmy w tym kierunku, tak? Niech samorządy dostają pieniądze, niech samorządy wybierają, niech będą jakieś przetargi na najlepsze podręczniki. Niech ktoś nad tym oczywiście panuje, skoro jest to dofinansowywane z budżetu państwa.
Znaczy, to jest powrót do normalności według mnie. Po pierwsze, rozwiązanie bardziej rynkowe, ponieważ będzie wybór, będzie jakaś konkurencja, a nie, że wydawca wie, że wygrał przetarg w państwie i teraz może dać państwu każdą możliwą cenę, ponieważ państwo nie ma specjalnego wyboru, bo wszędzie jest ten sam podręcznik.
I może dać słabą jakość. Czasami,
i może jeszcze dać słabą jakość.
Krytykowano ten element.
To jest jak gdyby od strony rynkowej powrót do normalności, bo będzie ten wybór, będą musiały chociaż trochę wydawnictwa między sobą konkurować. A druga sprawa to światopoglądowa. Ja pamiętam, jak wprowadzano ten pierwszy podręcznik, ten jedyny słuszny, to były właśnie problemy z tym, że jedni twierdzili, że on jest albo za bardzo, nie wiem, konserwatywny, albo za bardzo liberalny, albo są tam treści, których oni nie chcieliby. W tej chwili teoretycznie każda ze szkół będzie miała możliwość wybrania spośród trzech, które będą się pewnie trochę różniły pod tym względem. I szkoła, która się kieruje, nie wiem, bardziej konserwatywnymi przekonaniami i rodzice dlatego ją właśnie wybierają, że tam są takie poglądy, będzie wybierała bardziej konserwatywne, a ci, którzy będą wybierali szkoły bardziej liberalne, będą wybierali taki podręcznik. I dzięki temu mamy, że tak powiem, więcej wolności i w zakresie rynkowym, i w zakresie światopoglądowym.
Z tym, że nie ograniczałabym tego znowuż do trzech, bo dlaczego do trzech, a nie do pięciu, ktoś tak za chwilę powie, tak?
Ale poczekajmy, tutaj też nie znamy wszystkich szczegółów.
Dokładnie.
Myślę, kierunek nakreślony jest ok, zobaczymy w szczegółach, bo rzeczywiście potem jest pytanie o te szczegóły, czy jakiś drobny szczegół nie zniszczy tego naszego optymizmu, w którym tu chyba jesteśmy jednomyślni.
Natomiast ja myślę, że rzeczywiście dobrym kierunkiem jest takie trochę zdecentralizowanie jednak tego i zróżnicowanie, nie, że to jest rzeczywiście jeden państwowy dla całego kraju, ale większa rola chociażby samorządów. Chociaż mam też świadomość, że ten wybór de facto jest w tych samorządach, które są większe, w sensie miasta, aglomeracje, bo jeżeli ktoś jest w małej gminie, no to najczęściej nie ma tego wyboru, do jakiej szkoły posłać dziecko, tak? Więc tamten wybór realnie jest mniejszy.
Tu jeszcze może jedna rzecz dojść. Mm-hmm. Tak sobie pomyślałem, że może dojść na przykład promocja lokalnego patriotyzmu, ponieważ jest możliwość, że na przykład podręczniki, które będą wydawane dla szkół pomorskich, będą zawierały jakieś elementy związane z Kaszubszczyzną.
Bardzo dobry marketingowy pomysł.
Proszę. Zmieniamy troszkę temat. Teraz informacja, która pewnie wielu słuchaczy wprawi w pewne zdumienie. Wprowadzony z początkiem lutego podatek od banków nie spowodował podwyżek opłat za usługi finansowe w Polsce, wynika z danych Eurostatu. W ostatnich 6 miesiącach ceny tych usług nie zmieniały się lub rosły o 0,1% w skali miesiąca. W kwietniu usługi finansowe były w Polsce droższe o prawie 2% niż rok wcześniej, podczas gdy w grudniu ubiegłego roku ten wzrost liczony rok do roku wynosił prawie 3,5%. To są dane Unijnego Urzędu Statystycznego. Zaskoczyła państwa ta wiadomość?
Ja raczej nie staram się nawet zapamiętać tych danych, ponieważ Eurostat zawsze się dość mocno różnił w wyliczaniu różnych rzeczy od GUS-u na przykład. Też ten okres wyliczania był taki, no, kiedy już mam wrażenie, te większość tych podwyżek już się zadziała, tak?
Bo no
one
tak,
się działy wtedy,
ale
kiedy się dyskusja...
Komuż nie ufać jak bardzo niezależnej instytucji europejskiej.
Jeżeli tam... Niezależnej od kogo?
Nie. Prawdę powiedziawszy, Eurostatowi ja ufam w sposób bardzo ograniczony. To, jak wyliczają na przykład koszty pracy, pozapłacowe koszty pracy w Polsce, to można książkę napisać i to byłaby raczej komedia niż poważna analiza. Natomiast jeżeli tutaj popatrzymy, myślę, że Wiola powiedziała, dotknęła istoty sprawy, a mianowicie te podwyżki, one gdzieś tam już od roku, czy nawet dłużej, jeszcze przed wyborami, gdy PiS pokazywał podatek bankowy jako jeden ze swoich projektów sztandarowych, już wtedy banki w pewien sposób się przygotowywały do tego i my mamy taką długą ścieżkę podwyżek w bankach i ona jest jednak zauważalna i klienci większości banków odczuli ją w ostatnich miesiącach.
A to nie jest tak, że jakby nie patrzeć, i tak co roku na początku roku banki robią, zakładają podwyżki. Mam wrażenie,
skalę,
że tutaj się zbiegło w czasie.
Ja bym powiedział, że nie będę krytykował Eurostatu, ponieważ zawsze można zarzucić każdemu, że źle coś policzył.
Albo złe podstawy.
Przyjmuję te wyniki, które oni podali, i powiem, że nie jestem zdziwiony. Pamiętam naszą dyskusję, kiedy wprowadzano podatek rynek bankowy. Wtedy byłem chyba tu jedyną osobą, która twierdziła, że może wcale nie być podwyżek i opierałem się na wcześniejszych danych z Węgier.
Czyli nie z tego powodu konkretnego.
Ponieważ na Węgrzech tak samo były prowadzony podatek bankowy, później były robione badania i one dotyczyły o wiele dłuższego okresu niż tutaj mówimy w przypadku Polski i one wykazały, że nie wpłynęło to na podwyżkę cen usług instytucji finansowych.
Poczekajmy, jak będzie pora ten rok, jak OC zaczniemy płacić, bo te opłaty bankowe, one są dość często tak mocno gdzieś poukrywane. To nie jest takie wprost, to nie wynika jakiegoś z jednego rachunku.
One są czasem bardzo warunkowe. Tak? Jeżeli coś, to coś.
Pamiętajmy, że jednym z zalet naszego systemu bankowego jest jego dosyć duże rozproszenie. W porównaniu do innych systemów bankowych, nie tylko Europy Środkowej, ale i zachodniej. W związku z tym naprawdę trudno jest przełożyć bankom tak bezpośrednio ten podatek na klientów, ponieważ mają dużą konkurencję i na dodatek jeszcze muszą uwzględnić to, że małe banki, a tutaj się zalicza dużo banków spółdzielczych, nie płacą podatku bankowego i oni nie muszą podwyższać. Więc jeżeli mamy ten hamulec w przypadku małych banków, to duże też nie mogą za bardzo wchodzić z wyższymi.
Ale zobacz, powołujesz się na te badania Eurostatu, a tam jest też przebadano, że ludzie tak naprawdę niechętni są do zmiany banku.
Tak.
Bo zawsze im się wydaje, mój bank jest jaki jest, ale ten drugi może być gorszy.
Przyzwyczajeni. Te małe nie są realną konkurencją mimo wszystko w swej masie jakby dla dużych. Natomiast ja też nie chcę krytykować Eurostatu, bo on w zasadzie ma pewne założenia i tam te dane są zagregowane bardzo. Tam w tych statystykach średnich tam wchodzą ostatecznie nie tylko usługi bankowe i tak dalej. Natomiast chciałem powiedzieć, że po pierwsze... Nie miejmy złudzeń, że pewne koszty, które ponoszą pewne instytucje komercyjne, zostaną tak czy inaczej, będą musieli zapłacić za nie klienci, no bo kto inny ma za nie zapłacić. Natomiast to, czy pewne kwestie podatkowe, obciążenia podatkowe wprost się przełożą na wyższe koszty obsługi, ja powiem znowuż, mogą, nie muszą. To wynika z wielu różnych czynników, chociażby tego z konkurencyjności rynku. I tutaj jednak nie zgodziłbym się, że polski rynek finansowy jest bardziej konkurencyjny niż rynek zachodnioeuropejski. Marże jednak są i zyski instytucji finansowych są wyższe w Polsce.
Ale co to jest naturalne? Co jest moim
Tak, zgadzam się. To wynika też jakby z naszego rozwoju tego rynku. Natomiast też jeszcze jedna kwestia odnośnie wprost do tych kosztów. One, banki w ostatnim roku, czy to jest pewien proces, też pod koniec coś trochę nałożyło. Zaczęły też różnicować te koszty w zależności od klientów, w sensie ile przynoszą pieniędzy, ile generują generalnie obrotu. Ci, którzy więcej generują, w zasadzie tych myślę, że podwyżek nie odczuli, bądź te. Natomiast banki zaczęły podnosić opłaty w przypadku tych, które w zasadzie na których mało zarabiali. I to naprawdę będzie może różnie dotyczyć różnych grup klientów.
Nie będę tu podawała nazwy banku, ale już są takie przykłady, tak? Kiedy na przykład przelew internetowy z 70 groszy urósł do złoty 20, mówię, no to są takie niezauważalne, drobne. Tu 20 groszy, tam 30. Nikt ale tego aż tak mocno nie odczuje.
Ma dużo przelewów, to
odczuje. Ja czekam na ten moment, kiedy, bo przypominam, że my tu rozmawiamy o bankach, ale podatek bankowy dotyczy też ubezpieczeń. Kiedy przyjdzie nam wprost wyjść i wybrać ofertę OC,
no może nie będzie tak najgorzej. Natomiast jeszcze tak...
I zobaczymy tą jakby jeszcze te grosze, a coś więcej.
Jeszcze wracając do banków, to ja tylko chciałem przypomnieć, że jednak taka panika i straszenie było strasznie, co to się wydarzy z finansami
bardzo
banków.
Bardzo intensywne
było. Wyniki sektora bankowego pokazują, że jednak dramatu nie ma. Zysk zagregowany oczywiście i to w różnych sytuacjach było inaczej. Było 16% mniejszy niż przed rokiem, a jeszcze do tego trzeba doliczyć, no, były wydarzenia losowe, jak na przykład upadek SK Banku, który był jakby kosztem w systemie bankowym, a jednocześnie te wyniki sprzed roku były zawyżone, bo wtedy dwa duże banki sprzedały swoją działalność ubezpieczeniową, tak? Więc też jakby miały przed rokiem wyższe przychody i wyższe zyski. No i w tym momencie pokazuje to jednak, że ta taka panika bankierów czy bankowców, którzy nam mówili, jak to strasznie ten sektor zostanie uderzony tym podatkiem, no chyba była
czy
jednak
nie,
trochę
panika,
na wyrost.
Panika, tylko
powiedzmy
taki PR
prawdę,
specjalny.
Że tak naprawdę znaleźli sposób, żeby trochę omijać ten podatek, ale to już jest zupełnie inna sprawa.
200 miejsc pracy dla ekonomistów. Centrum Usług DNV powstało w Gdyni, zatrudnia księgowych. Radość duża, zwłaszcza w Gdyni, która pod względem liczby centrów usług od Gdańska sporo odstaje. Ale ja mam dalej wątpliwości. Jestem ciekawa Państwa opinii. Dobrze, że jest praca dla kolejnych 200 osób. To jednak kolejne centrum usług wspólnych. Jakie wartości dodane do tego?
Słuchajcie, może ja zacznę, bo sama pisałam ten materiał też na stronach portalu trójmiasto.pl i zadaliśmy czytelnikom pytanie. Zwykle mamy taką, dajemy taką szansę, żeby się wypowiedzieli, robić takie sondy. I proszę mi wierzyć, 46% odpowiedziało na pytanie, czy to dobrze i czy mamy szansę stać się takim centrum europejskim, być może takiej obsługi księgowej. 46% powiedziało, że tak, że to bardzo dobrze. Nie dzieliłabym pomimo wszystko miejsc pracy na lepsze i gorsze, tak? Bo do tego mamy taką skłonność, tak? Że
nie, ja się raczej zastanawiam, gorsze, czy jest pewnych za dużo, a drugich za mało.
Nie, no to już jest kolejna noga jakby, jeżeli chodzi o, specjalizację, tak? Bo do tej pory byliśmy postrzegani w ostatnich latach, bo wcześniej już te księgowe centra też tu wchodziły. W ostatnich latach byliśmy postrzegani jako rynek pracy dla specjalistów od IT, dla informatyków, tak? No teraz wychodzi na to, że i też ci specjaliści, ekonomiści, finansiści też mają szansę. No oczywiście nie każde centrum tego typu będzie takim centrum jak Thomson Reuters, gdzie przypominam, nie pracują tylko i wyłącznie ludzie z Trójmiasta, nawet z Polski, tylko tam przyjeżdżają ludzie z całego świata pracować do Gdyni, bo to są procesy na takim poziomie. Uważam, że powinniśmy się cieszyć pomimo wszystko z każdego miejsca pracy. Cieszę się, że jest rozważana w tej chwili ustawa stoczniowa i być może za chwilę będziemy mieli, nie wiem, może nagle jeszcze więcej miejsc pracy w tej dziedzinie, w tej gałęzi przemysłu. Ale cieszą mnie też informacje, kiedy przychodzi poważna firma zagraniczna, a DNV, norweska firma, to jest taki pracodawca i proponuje 200 miejsc pracy.
A ja powiem w ten sposób, bo Wiola powiedziała, że nie różnicujmy tych miejsc pracy. Troszeczkę się nie zgodzę. To znaczy ja bym chciał, żebyśmy jednak zwracali uwagę, czym się zajmują ludzie tu zatrudnieni, ale akurat w tym przypadku ja nie rozumiem jakiejkolwiek krytyki, dlatego że to są wysoko wyspecjalizowane usługi. Jeżeli mielibyśmy tylko centra usług wspólnych na zasadzie, że siedzą setki telemarketerów, tak, którzy dzwonią, kup pan kartę, kup pan jakiś inny produkt finansowy czy coś takiego, to rzeczywiście to może budzić niepokój. Natomiast jeżeli tutaj są wysoko wyspecjalizowane, oczywiście wewnątrzkorporacyjne, usługi finansowe, związane z rozliczeniami, związane z całym zapleczem funkcjonowania dużej, no światowej firmy, tak, to jest to bardzo dobry sygnał. Poza tym ja chciałem też przypomnieć, że w tych centrach usług wspólnych przy wszystkich ewentualnych zastrzeżeniach powstają dobre miejsca pracy. To są miejsca pracy bardzo często etatowe, te elastyczne formy zatrudnienia dotyczą bardziej studentów, czyli tam, gdzie one rzeczywiście powinny być stosowane, czy mogą być stosowane, więc ja absolutnie jestem na tak, a kiedyś usłyszałem takie hasło, że te centra usług wspólnych to jest klepanie faktur. Jak ja słyszę hasło klepanie faktur, to zawsze mówię, że lepiej klepać faktury niż klepać biedę, tak? Natomiast z drugiej strony akurat tutaj o klepaniu faktur prostym nie ma mowy, więc ja się bardzo, bardzo cieszę.
Ja przypomnę, że parę lat temu narzekaliśmy, że kapitał, który wchodzi do Polski, to on potrzebuje tylko kasjerów najczęściej, bo ponieważ to są hipermarkety, niewykwalifikowanych osób i tak dalej. W tej chwili potrzebne są osoby, które znają się na finansach firm, znają się na pozyskiwaniu nowych pracowników do tych firm, znają się na przepisach dotyczących rynku nieruchomości.
Jeszcze znają języki obce.
I znają języki obce, więc bardzo zaawansowane. I jeszcze powiem jedną rzecz, może na koniec. Obracam się wśród osób, które pracują w takich korporacjach i one mówią, że są tam genialne warunki do pracy pod względem wszelkich tych dodatkowych usług.
Ostatnie zdanie. Stanisław Szulka.
Chciałem powiedzieć tylko, że rzeczywiście te jakość tych miejsc pracy też i sposób zaawansowania się zmienia przez 3 lata, bo wchodzi też automatyzacja. Nikt nie chce rzeczywiście robić tych najprostszych rzeczy i one są w miarę możliwości automatyzowane. A jedną rzecz, zaletę, którą jednak pracownicy młodzi, którzy wchodzą do takich korporacji, no, uczą się pewnej kultury korporacyjnej pracy. To naprawdę, ja nie mówię, że to jest ścieżka na całe życie, ale warto
ale
przez
potem
parę lat
wychodzą
popracować.
Z doświadczeniem, zakładają
absolutnie
własne
tak,
firmy i pod tym
tak.
względem jest im łatwiej. Serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, Stanisław Szultka, dyrektor w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, za chwilę Gdynia, główna osobista Piotr Jacoń i Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni. Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do widzenia. Dziękuję.